Dzień dobry, Małgorzata Uchnas-Dziental. Zapraszam na kolejny odcinek Rozmów Równoległych, czyli podcastu, w którym staram się dowiedzieć, kim jesteśmy, w jakim świecie żyjemy i co z tego wynika. Dziś odcinek o przyszłości kina, o tym, jak zmiany pozafilmowe, zmiany technologiczne i społeczne wpływają na sztukę filmową, ale też o zmianach, które już się dokonały w nas, czyli w widzach. A moim gościem jest pan Michał Oleszczyk, filmoznawca, krytyk filmowy, wykładowca oraz autor niezwykle ciekawego podcastu Spoiler Master. Dzień dobry.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
Zacznijmy właśnie od tego, co już się zmieniło. Jeszcze nie tak dawno filmy oglądaliśmy w dużej mierze w kinie. Najczęściej oglądaliśmy to samo, co inni. Dzisiaj przenieśliśmy się na platformy streamingowe i częściej niż filmy oglądamy seriale, z których jest tyle, że każdy może wybrać jakiś serial dla siebie. I na moim przykładzie i na przykładzie moich znajomych widzę, że nie ma już ani jednego serialu, który oglądalibyśmy wszyscy i o którym można porozmawiać w takim szerszym gronie, nie wykluczając nikogo z rozmowy. No i tu moje pytanie, czy platformy streamingowe zapoczątkowały przekształcanie się sztuki filmowej z przeżycia grupowego, wspólnotowego w przeżycie indywidualne?
No myślę, że rzeczywiście mamy do czynienia z jakiegoś rodzaju nadmiarem i to jest nowa sytuacja, bo długo obowiązywał taki model, zwłaszcza w naszej części świata, czyli tej, którą z zimnowojennych powodów mieliśmy ograniczony dostęp do pewnych dóbr, taki model pewnego lejka, tak? To znaczy, że wiedzieliśmy, że gdzieś tam za górami, za lasami się produkuje bardzo dużo filmów, zwłaszcza na mitycznym zachodzie, ale że do nas docierają tylko pojedyncze kropelki, tak, z tego morza, powiedzmy. A teraz nie dość, że jesteśmy częścią tego samego morza w zasadzie, którego częścią są na przykład Stany Zjednoczone, bo no, właściwie już jest nietypową sytuacją, żeby jakiś serial nie miał premiery jednocześnie u nas, no to nagle już nie ma, już mniej jest problem lejka, może inaczej, lejek jest odwrócony w drugą stronę, jakby, że ta podaż jest tak duża, że oczywiście tak, straciliśmy ten element wyjątkowości, straciliśmy pewien element wspólnotowości, ale myślę, że też samo postrzeganie sztuki filmowej się zmienia, bo inaczej jest, kiedy wybieramy jedno danie ze stołu, na którym podano nam tych dań 120, a inaczej jest, kiedy wspólnie uczestniczymy we smakowaniu jednego dania i o tym daniu rozmawiamy. Także to jest tak gigantyczna przemiana, zwłaszcza dla kogoś, kto jak ja wychował się na analogowej jeszcze kulturze, że myślę, że ona będzie miała bardzo, bardzo głębokie konsekwencje. I trudno przewidzieć, jakie. Przede wszystkim myślę, że prowadzi ona jednak z jednej strony do atomizacji, to znaczy do tego, że każdy będzie tworzył taką niszę tego, co ogląda. Myślę, że to jest też związane z jakąś taką polityką tożsamościową, że ludzie będą budowali swoje tożsamości trochę w zestawieniu z tym, co oglądają. A po trzecie myślę, że nisza dla kina autorskiego będzie po prostu jedną z wielu nisz. Jeżeli ktoś będzie się interesował kinem właśnie artystycznym, autorskim, awangardowym, to jest jeden z wyborów. Takim jak wyborem może być śledzenie innej niszy w tym dużym supermarkecie. No cóż, ja czuję w związku z tym trochę smutku, trochę nostalgii, bo się wychowałem po prostu w zupełnie innym paradygmacie, ale już po moich studentach widzę, że ten paradygmat jest nie do utrzymania po prostu, że dzieje się coś zupełnie innego, świat się rozczłonkowuje i no cóż, zobaczymy, co będzie dalej. Trudno przewidzieć.
A co nam dawał ten świat, w którym, jak to pan powiedział, lejek był odwrócony?
No myślę, że łatwiej było zdefiniować moment kulturowy i łatwiej było uczestniczyć w wspólnotowej przemianie, bo jeżeli film Wejście Smoka z Bruce'em Lee wszedł na ekrany polskie bodajże w 1984 roku, jeżeli obejrzało go wtedy prawie 18 milionów widzów, to znaczy, że obejrzało go połowa tego kraju, i jeżeli dla bardzo wielu z nich on się okazał takim filmem niosącym pewną nadzieję w sytuacji politycznej beznadziei, jaką były lata 80., porażka Solidarności, stan wojenny, to na pewno możemy mówić o tym, że był to pewien moment kulturowy, zdefiniowany dla tych uczestników kultury. Dzisiaj mogę obejrzeć Wejście Smoka w każdym momencie, mam je na Blu-rayu, jest pewnie na Netflixie. To nie znaczy, że ktokolwiek dzisiaj wieczorem też to obejrzy i to nie znaczy, że ten moment kulturowy będzie jakoś zdefiniowany. Więc mogę ewentualnie wytworzyć jakąś mikrospołeczność wokół tego, mogę zbudować większą trochę społeczność fanów, tak? Możemy to wspólnie stworzyć, ale już bardzo trudno będzie nam odwołać się do jakiegoś jednego filmu, jednego dzieła sztuki, które w danym momencie dopomogło nam w samorozumieniu i pomogło wykonać jakiś ruch do przodu, ruch, nie wiem, potwierdzający coś ważnego dla nas. I nie wiem, może to nie jest wielka strata, nie wiem, zobaczymy. Sama popkultura nie jest aż tak starym wynalazkiem, ale wiem, że mnie tego brakuje, po prostu jestem już stary, tak? Jestem ukształtowany przez coś innego, z tym, że tutaj mam wrażenie, co 7 lat się odbywa pewna rewolucja i świadkujemy im kolejnym, a jak to będzie wyglądało za 10 lat, też trudno powiedzieć. Człowiek się szybciej starzeje też w takiej kulturze, która tak szybko się zmienia.
A dlaczego mówi pan akurat o zmianach co 7 lat?
Tak rzuciłem trochę na wyrost, no, zupełnie intuicyjnie, ale tak mniej więcej myślę, że tak to się układa, no, że to jest trochę mniej niż dekada, trochę więcej niż 5-lecie. No, widzimy, jakby tak prześledzić te kolejne etapy, prawda? Internet modemowy, internet, telefony komórkowe pierwszej generacji, smartfony, internet w szybkim dostępie, teraz 5G i tak dalej, to mam wrażenie, że mniej więcej, no, mniej niż na dekadę, ale co kilka lat te przełomy następują. Być może będą coraz szybciej, może co roku będzie się to wszystko zmieniało, ale też spójrzmy na żywotność naszych komputerów, spójrzmy na żywotność naszego sprzętu. Wszystko jest obliczone tyle, żeby potrwać mniej więcej 5 lat, może trochę dłużej, a potem trzeba wymienić telefon, potem trzeba wymienić komputer, potem się okazuje, że nasz telewizor jest już za stary. Więc myślę, że to też jest sterowane przez te wielkie korporacje, które chcą, żebyśmy jednak więcej niż raz na dekadę kupowali ich sprzęty.
Wspomnieliśmy już o tym, jak zmieniamy się w odbiorców bardziej zatomizowanych, osobnych, ale wydaje mi się, i to jest właśnie moje pytanie do pana, czy kończy się też czas filmowych autorytetów? Bo z jednej strony wielkie nagrody filmowe, które jakoś wyznaczały nam to, co warto oglądać albo czego nie należy przegapić, takie jak powiedzmy Złote Globy albo Oscary, przestają, no właściwie Złote Globy przestają istnieć, ale Oscary przestają powoli budzić jakieś większe zainteresowanie. A z drugiej strony, o czym pisał ciekawie w zeszłym roku Martin Scorsese, kończy się czas popularności kuratorów, którzy doradzają, co i dlaczego warto zobaczyć. Teraz zamiast kuratorów mamy algorytmy, które nam podsuwają kolejne filmy i seriale do obejrzenia. Ale czy koniec tych głosów doradczych, tych filmowych i serialowych autorytetów, to jest jakaś strata?
Mi się wydaje, że te głosy się nie skończyły. Ja myślę, że one się przesunęły w inny obszar kultury, bo przecież mówimy o zjawisku influencerów, prawda? Są influencerzy, są influencerki, którzy właśnie mówią swoim followersom, jaką książkę teraz warto przeczytać, na jaki film warto zwrócić uwagę, i oni mają potężną siłę. Oni są rodzajami kuratorów. Myślę, że samo zjawisko kuratorstwa, oczywiście ono się coraz bardziej ogranicza do specjalistycznych nisz. I ono nadal istnieje, bo są miejsca, nie wiem, jak Muzeum of Modern Art czy film Society of Lincoln Center, które kuratorowane potem promieniują trochę na świat. To są pisma opiniotwórcze, to są wąskie zjawiska, ale one potrafią kreować trendy w długiej perspektywie. Wystarczy spojrzeć, od jak wczesnych etapów jego kariery był wspierany chociażby przez Film Society of Lincoln Center, taki koreański twórca jak Bong Joon-ho, który przez ostatnich 15 lat miał pokazy, był fetowany, było mnóstwo, był bardzo celebrowanym twórcą, no i w końcu zrobił Parasite, Dostał Złotą Palmę, dostał Oscara, dostał drugiego Oscara, to jest rekordowy film. I co więcej, ten film był oglądany szeroko. Tak? Parasite to nie jest już niszowy film, to jest film, który jak rzucimy to hasło, to dużo osób widziało. Więc w tym też pewną rolę odegrali kuratorzy, którzy od najwcześniejszych lat wspierali właśnie Bonga. Tak? Ale oczywiście się zgadzam. Teraz jesteśmy w innym miejscu, teraz influencerzy też budują swoje kanony, budują swoje grupy, budują swoje podcasty, budują swoje grupy dyskusyjne. Ja myślę, że ten zmierzch autorytetów dotyczy też czegoś innego. To jest zmierzch tych nagród, to jest zmierzch wielu osób, wielu twórców, o których się też dowiadujemy po latach rzeczy, które są dla nas niekomfortowe. Nie wiemy, czy nadal chcemy oglądać ich filmy. Okazuje się, że ludzie, którzy byli autorytetami, często mają za uszami bardzo niechlubne postępki, więc teraz trwa taki ruch, żeby ich raczej odrzucić. Być może, żeby zbudować jakiś nowy model w ogóle pracy z aktorem, pracy na planie. Ale zobaczmy, jak to wszystko szybko się wydarzyło. Kino ma zaledwie 100 lat, tak? A już jest poddane tak bardzo gwałtownym, ciągłym przemianom. Więc pytanie jest takie, czy za 50 lat ktoś będzie w ogóle myślał w takich kategoriach, jak na przykład kino wielkich reżyserów, tak? Czy kino właśnie Orsona Wellesa, czy Michelangelo Antonioniego, tych twórców z czasów tych właśnie świetności modernizmu w kinie, czy ono będzie jeszcze wywoływało oddźwięk, może zupełnie inny kanon już będzie obowiązywał. To jest wciąż młoda sztuka, w porównaniu z literaturą to już w ogóle bardzo młoda.
To idźmy trochę dalej w rozwoju tej młodej sztuki, bo rozwój kina to także rozwój nośników. Najpierw oglądało się filmy tylko w kinach, potem też na telewizorach. Dziś możemy, i wiele osób to robi, oglądać filmy na telefonach. Czy uważa pan, że jest to jakaś różnica od strony odbiorcy? Czy nie pozbawiamy się części wrażeń, oglądając film właśnie na telefonie?
To już się wydarzyło, już nie ma o czym mówić. To już się wydarzyło, ludzie będą tak oglądać. Pandemia pokazała, że kina oczywiście przetrwają, ale myślę, że w bardzo okrojonej formie. Telefony. Dzisiaj jechałem autobusem, 95% osób coś oglądało na swoim ekranie albo coś czytało na swoim ekranie. Więc nie ma już o czym mówić, to się wydarzyło. No, coś pewnie tracimy, ale no nie każda forma spektaklu może przetrwać. No, opera też w pewnym momencie była sztuką niemalże masową. Obecnie jest sztuką bardzo elitarną, bardzo wąską. Pewna grupa melomanów chodzi do opery, oglądając spektakle na żywo, bo bardzo jest dla nich ważne, żeby słyszeć te głosy na żywo. Ale ogromne rzesze ludzi albo w ogóle nie słuchają opery, albo z kolei słuchają jej z nagrań, bo nie mają dostępu, ale też bo wystarcza im to, że z nagrań. Może dla kogoś, gdyby powiedzieć Pucciniemu albo Verdiemu, że ktoś będzie słuchał ich oper nie na żywo, tylko właśnie z jakiegoś krążka w domu, w systemie bardzo odbiegającym od tego, jak brzmi prawdziwy śpiew na sali, to może by się złapali za głowę i powiedzieli, no tak, ale to już nie będzie opera. A dla nas dzisiaj myślę, że dużo osób powiedział, tak, to jest opera, obejrzę coś w domu, mam świetne głośniki, będzie mi się świetnie słuchało. Więc trochę tak z kinem, a poza tym tak dużo osób ma już kino domowe, tak dużo osób ma duże ekrany, tak dużo osób ma świetny dźwięk. Coraz więcej osób też inwestuje w rzutniki w domu, po prostu w kina domowe. Więc kino przetrwa, ale znowu w wersji zatomizowanej i ostatnio przechadzając się pomiędzy wielkimi ekranami plazmowymi, myślałem, no czy niektóre z tych ekranów nie są większe niż ekrany w takich małych kinach studyjnych, chwilami się wydaje. Więc jedno jest pewne. Nasz romans z ekranem się nie skończy, bo ekran jest dla nas niesamowicie fascynujący. To, co się tam dzieje. Wystarczy pokazać małemu dziecku i widać ten efekt, że to jest błyskawiczne zaczarowanie, to, że my śledzimy. I to jest to, że zatrzymujemy się, patrzymy, co tam jest w telewizorze, że to nas od razu przykuwa. To się nie skończy. Ale te ekrany będą małe, duże, większe, ale przede wszystkim będą nasze własne. Rzadziej będziemy patrzeć na ekrany takie wspólnotowe.
A czy jest jakaś zmiana od strony twórców, jeśli chodzi o zmianę nośników, na których oglądamy filmy? Czy twórca, który wie, że jego film nie będzie wyświetlany w kinie, tylko na laptopie, telefonie albo w najlepszym przypadku w kinie domowym, inaczej myśli o produkcji swojego filmu?
Do pewnego stopnia może tak być, bo to zależy trochę od tego, o jakim projekcie mówimy. Ale zobaczmy, że jakość obrazu cyfrowego jest już tak wysoka, tak dobra, że nawet filmy Netflixa potrafią mieć bardzo wyrafinowany styl wizualny. Polski film Hiacynt ostatnio ze zdjęciami Piotra Sobocińskiego juniora. No, bardzo wysmakowany film, nagrodzony na Camera Image. Film, który był robiony z myślą, że w zasadzie nie będzie pokazywany w kinie, no, że w 99% będzie oglądany właśnie na telefonie, właśnie na komputerze. No ale umówmy się, na tych naszych telefonach obraz jest 1000 razy lepszy niż w telewizji mojej młodości, a już nie wspomnę o telewizji z lat 60., więc w domu z plazmowym telewizorem wcale nie tak drogim mamy znakomity obraz, więc twórcy też mogą tworzyć wysmakowane dzieła, takie jak Hiacynt właśnie wizualnie. Więc to już przestaje być przeszkoda. Zobaczmy, jak wspaniale są kręcone seriale, prawda? Na HBO, na Canal Plus możemy oglądać produkcje premium, które wyglądają absolutnie zdumiewająco. Możemy je oglądać w każdej formie. To już jesteśmy technicznie bardzo zaawansowani.
Czyli streaming nie zmienia filmów w kino bardziej telewizyjne, tylko technologia, którą mamy, zmienia telewizję w bardziej kinową.
Najkrócej rzecz mówiąc, tak.
Wróćmy w takim razie do odbiorców i do zmian nie w sprzęcie, ale w nas. Tomasz Bagiński w jednym z wywiadów powiedział niedawno, że seriale nie muszą już mieć idealnie skomponowanej fabuły, bo dla młodych widzów najbardziej liczą się czyste emocje. Czy pan też uważa, że przechodzimy od właśnie opowiadania historii do przekazywania emocji?
Tak, i myślę, że to jest najgorsze, co się obecnie dzieje. W sensie myślę, że to jest bardzo niebezpieczne. Myślę, że to jest też niebezpieczne na takim poziomie społecznym, bo społeczeństwo rządzone emocjami to jest najbardziej niebezpieczny typ społeczeństwa. I wydaje mi się, że Bagiński ma rację, ale jednocześnie trochę mnie przeraża, że ma rację, bo tak, właśnie przechodzimy coraz bardziej w stronę seriali, filmów, które są tworzone pod kątem emocji, jakie mają wywołać. I oczywiście emocje zawsze towarzyszyły kinu, no to taki obieg, krwiobieg wręcz, ale jednocześnie kino hollywoodzkie, też to klasyczne, było bardzo mocno podłączone pod świat wartości. I nie w takim znaczeniu konserwatywnym, nie chodzi mi teraz o wartości z wielkiej litery, chodzi mi o to, że chodziło mi na przykład o takie wartości jak, nie wiem, cnota obywatelska, czy w ogóle jakieś takie poczucie, co powinniśmy robić, czego nie powinniśmy robić, a wydaje mi się, że wkraczamy powoli w społeczeństwo rządzone czystymi emocjami, takim, w które liczy się właśnie to, jak bardzo mnie coś wzruszyło, jak bardzo dałem się ponieść tym emocjom, a niestety, ponieważ wiemy już z social mediów, że emocje plus polityka to jest bardzo niebezpieczna mieszanka, to wydaje mi się, że to jest, jak patrzę też na młodych ludzi obecnie, to wydaje mi się, że to jest strasznie niebezpieczne, że oni jakby podłączają się pod filmy, trochę tak jakby sobie zapodawali taką kroplówkę emocjonalną właśnie z jakimiś emocjami, ale nie rozumieją często ważnej rzeczy albo nie biorą je wystarczająco pod uwagę, że to są komunikaty przez kogoś skonstruowane, przez kogoś, kto czasami wie bardzo dobrze, jaki guzik nacisnąć, żeby łzy na przykład poleciały, że ta świadomość tego, że jak często jesteśmy poddawani manipulacji emocjonalnej, bo to jest właśnie to, jest wciąż bardzo dużo manipulacji emocjonalnej. I moim zdaniem częścią edukacji powinno być zaszczepianie widzów na to, takich tworzenie świadomych widzów, którzy zrozumieją chociażby to, że struktury melodramatyczne niekoniecznie odzwierciedlają rzeczywistość, niekoniecznie nawet mówią coś o naszym życiu, tylko że są po prostu strukturami fabularnymi, które zawsze na nas jakoś zadziałają, bo tak są zrobione, żeby na nas zadziałały. Ale myślę, że taki zdrowy dystans też jest ważny, ale mnie ta myśl, że kino to emocje i kino to tylko emocje, absolutnie przeraża. Myślę, że to jest bardzo niebezpieczne, ale z takiego społecznego punktu widzenia. I boję się, że rośnie na naszych oczach pokolenie wychowane na kinie czystych emocji. Nie chcę brzmieć zbyt fatalistycznie, ale myślę, że jest w tym niebezpieczeństwo.
Jak w takim razie takie kino emocji różni się od tego, co już znamy? Jakie to są filmy?
No dobre pytanie. Wydaje mi się, że kino w swojej najdojrzalszej postaci, które moim zdaniem zaczyna się spełniać w latach 60., 70. i później, to było kino zanurzone w modernizm, po prostu, najkrócej mówiąc, w modernistyczną sztukę. I to była literatura, to było malarstwo, to była muzyka modernistyczna. ale to był także film. I film najdoskonalej wcielił ten modernistyczny trend. I czym jest modernizm? No modernizm jest ciągłym zastanawianiem się nad naszym miejscem w świecie, ale też naszym miejscem wobec komunikatu dzieła sztuki. To jest taki ciągły, powtarzający się motyw modernistycznej sztuki, że widz modernistycznego spektaklu, widz modernistycznego filmu musi rozumieć swoje miejsce w stosunku do tego filmu. Co to znaczy, że jestem widzem tego filmu? Że to coś znaczy. I być może powinienem się czasami zdystansować, być może powinienem się od tego filmu odciąć, być może chwilami powinienem być bliżej tego filmu, a chwilami dalej. A wydaje mi się, że to się teraz traci, ten dystans. Wydaje mi się, że młodzi ludzie się podłączają pod tą kroplówkę Netflixa, dostają dożylnie czysty cukier, to znaczy tak, tych właśnie emocji, których w tym momencie potrzebują, ale czasami nie rozumieją, zwłaszcza w przypadku bardzo młodych widzów, że podłączyli się pod maszynę i że ta maszyna została tak zaprojektowana. Zwróćmy uwagę, jak się kończą odcinki, czy chcesz obejrzeć kolejny, prawda? A w zasadzie to już ci puścimy kolejny, tak, żebyś po prostu oglądał dalej i żeby te emocje tobą cały czas rządziły. Więc wydaje mi się, że tym się trochę różni to nowe kino, że ono szuka takich właśnie guzików, które będą najbardziej nami wstrząsać emocjonalnie od tego kina, w którym to było trochę bardziej skomplikowane. Mówię, nie chcę brzmieć apokaliptycznie, ale wydaje mi się, że to się dzieje i powinniśmy o tym pamiętać, że to powinien być część edukacji też filmowej, żeby pamiętać o tej kwestii.
Już kolejny raz wspomina Pan o edukacji i o nią chciałam teraz zapytać, ale z takim przypomnieniem, że osoby, które są do tego strumienia emocji cały czas podłączone dzięki smartfonom, to nie tylko nastolatki, tak, ale już 20, 30, 40-latkowie też cały czas mamy smartfony ze sobą. Jak zatem powinniśmy się edukować, żeby uniknąć tych emocjonalnych manipulacji w filmie?
To jest duże zagadnienie, sam nie znam tej odpowiedzi, ale wydaje mi się, że przez ciągłe przypominanie tego, że film jest sztuką bardzo młodą, bardzo nową i przez obcowanie z dziełami sztuki poprzednich epok, przypominanie przede wszystkim, jakie jest nasze miejsce jako ludzi w tej epoce nowoczesnej, ponowoczesnej, przypominanie, że jesteśmy beneficjentami niebywałych dóbr, jakim jest schronienie, ciepła woda, mieszkanie, toaleta, szczepionka, lek. To wszystko jest tak nowe. W ludzkiej historii nigdy nie było tak wygodnie. I ta wygoda niestety trochę każe nam zapominać, że kino też jest trochę nowe i warto się zmierzyć z tekstem na przykład greckiej tragedii. Warto poczytać coś, co ma więcej niż rok, więcej niż 10 lat, więcej niż może 50 lat, a może więcej niż 300 lat. I zobaczyć, że ludzie od stuleci ciągle walczyli o to, żeby przetrwać po pierwsze, bo to było najtrudniejsze, a po drugie, żeby coś wyrazić z tego, z tej swojej walki z naturą, z losem i że to jest ogromne dziedzictwo. I myślę, że po przeczytaniu na przykład tragedii greckiej, jakiejś wybranej Antygony na przykład, albo po przeczytaniu jakiegoś tekstu średniowiecznego, albo po przeczytaniu, nie wiem, nawet Don Kiszota, możemy zadać sobie pytanie, dobrze, no to gdzie my jesteśmy, tak? Czy my patrzymy na świat otwartymi oczami? Czy pozwalamy się łudzić różnym złudzeniom? Czy nakładamy jakieś różowe okulary, które się nam proponuje, bo one są bardzo różowe i bardzo fajne? A może czasami warto zdjąć te okulary tej naszej epoki i spojrzeć szkiełkiem na przykład kogoś, kto pisał 700 lat temu i zobaczyć, bo to też był człowiek i to też był człowiek, który się borykał z pewnymi pytaniami. Więc trochę brzmi tak bardzo, bardzo tradycjonalistycznie, ale ja w to naprawdę wierzę i widzę to też po moich studentach, że na przykład spotkanie z Szekspirem, spotkanie z tekstem szekspirowskim i złożenie tego z jakimś nowym filmem, właśnie z czymś współczesnym, często potrafi bardzo zmienić postrzeganie. Przede wszystkim, że i wtedy się człowiek widzi, że jest częścią jakiegoś dłuższego łańcuszka, że Netflix nie wymyślił komedii, tak? Że ta komedia towarzyszy nam już od tysięcy lat i że warto się pytać, dlaczego nam towarzyszy i po co. I może te filmy Netflixa są tylko jednym z epizodów w tej historii. Więc najkrócej, już kończąc tyradę, Ja bym edukował tak, żeby na chwilę zdjąć te okulary, które nam wręczają streamingi, i założyć trochę inne okulary, które 500 lat temu na przykład nam Szekspir zostawił. Tak?
Czyli najlepiej uczyć się rozumienia filmu poza filmem.
Poprzez rozumienie kultury, po prostu. Czym jest kultura? Czym jest kultura? Czym my jesteśmy jako uczestnicy tej kultury? Tak.
Jako, że jesteśmy uczestnikami kultury mocno zapatrzonej w przyszłość, a dodatkowo styczeń, kiedy rozmawiamy, jest takim czasem przewidywań tego, co ma się zdarzyć w najbliższym roku i w przyszłości bliższej lub dalszej, to w tym roku wiele mówi się o rozszerzeniu rzeczywistości, o rzeczywistości wirtualnej, a przygotowując się do naszej rozmowy, trafiłam na wiele artykułów mówiących o wirtualnej rzeczywistości właśnie w kinie. I o tym, że w przyszłości kino nie może już być takie płaskie jak dzisiaj, że powinno być jeszcze bardziej indywidualne, jeszcze bardziej być przeżyciem osobistym. Jak pan to widzi? Czy to jest szansa dla kina? Czy to w ogóle będzie sztuka filmowa? Czy może raczej coś nowego, coś na pograniczu filmu i gry komputerowej?
To będzie już coś innego. To będzie jakaś hybryda. To będzie. Ja miałem okazję troszeczkę uczestniczyć w takich różnych eksperymentach z rzeczywistością wirtualną, no to nadal uważam, że jest jeszcze w takiej fazie wstępnej, ale często zdumiewającej, często bardzo robiącej wrażenie, wciąż uruchamiającej głównie taki element zachwytu, tak, na zasadzie jesteśmy w kosmosie, tak, jesteśmy, to jest tak, jak myślę, że coś takiego mógł czuć człowiek, który wchodził do katedry, tak, gotyckiej i zadzierał głowę i myślał, jestem częścią czegoś niesamowitego. No to teraz mamy to, jeszcze mamy to zdziwienie technologią wirtualną, ale koniec końców myślę, że to będzie pytanie, jak technologia wirtualna wejdzie w interakcję z wrażliwością danego artysty, z opowieścią, z narracją. I tak, jestem przekonany, że będą tworzone wybitne dzieła sztuki w tej technologii, która cały czas się rozwija. To będzie jakiś rodzaj kina, no jakiś rodzaj nowy rodzaj kina, chociaż jest dla mnie coś takiego smutnego w tym odosobnieniu, tak właśnie w tym, że jednak jest to ten miraż, tak, w którym człowiek zakutany w ten hełm przetwarza jakieś wrażenia zmysłowe, a też myślę, że z czasem będziemy wracać też do natury, to znaczy będziemy się pytać, czy jeszcze potrafimy spojrzeć na kawałek lasu na przykład, tak, jeśli ten las zostanie i może tam się dzieją rzeczy 100 razy bardziej niesamowite niż w hełmie VR-owym, jakie tylko popatrzymy, otworzymy oczy. Ale tak, oczywiście to się będzie rozwijać i będę też, myślę, że ze średnim zainteresowaniem, ale to śledził, tak jak wspomniałem, jestem już na to trochę za stary.
Powiedział pan, że oglądał pan takie filmy, chociaż może trzeba by było powiedzieć, że doświadczał pan takich filmów. Czy mógłby pan powiedzieć, na jakim etapie rozwoju jest w takim razie kino wirtualnej rzeczywistości i w ogóle jak z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości właśnie zrobić film, a nie grę?
No to takie wrażenie trochę jakby być w IMAX-ie i tylko z każdej strony mamy taki ekran IMAX-owy. To trochę tak człowiek się czuje, że rzeczywiście patrzy na jakąś ogromną, sferyczną przestrzeń, może spojrzeć w dół, może spojrzeć w górę. Siedziałem w tym fotelu, tak, mając ten kask. I tak, no człowiek tak zadziera głowę, patrzy, a niesamowite właśnie, że tu ten fragment był akurat kosmiczny, potem byłem na plaży, tak. No i człowiek się tak skupia na detalu, patrzy, aha, to jest tak zrobione, to tak wygląda, no jest w tym element takiego zachwytu, trochę zawrotu głowy. I akurat ja widziałem takie trochę artystyczne, czyli tam był jakiś pomysł, tak, że jakaś postać się zbliżała, coś, był jakiś pomysł, tam jedna z tych dzieł też wchodziło w dialog dotyczący imigrantów, to jakiś ponad rok temu było tam na Morzu Śródziemnym. No więc to były takie próby uruchomienia nowego języka w stosunku do jakichś tematów, ale jakby to powiedzieć, no, nie zobaczyłem nic nowego, tak? Poza tym, że tak, że sensorycznie to było jakiś rodzaj nowego doświadczenia, ale to było tak, jakbym był po prostu w ogromnym kinie, no, w bardzo, bardzo dużym kinie. Natomiast jestem przekonany, że to już się dzieje, tak? Już artyści to przetwarzają, już tworzą swoje własne światy. Więc myślę, że od czasu do czasu będę próbował to śledzić.
z tych kinematograficznych nowinek. Już mówiliśmy i o kinie emocji, i o wirtualnej rzeczywistości, ale czy widzi pan jeszcze jakieś nowe ścieżki, którymi kino zaczyna podążać?
Myślę, że kino jest w rodzaju impasu. Myślę, że większość ścieżek na razie została wyeksplorowana, więc nie widziałem w ostatnim czasie nic tak nowego, żeby to mnie jakoś szczególnie zachwyciło. Myślę, że największy przewrót, jaki się dokonuje, dokonuje się właśnie w tej sferze emocji. To jest też kwestia tego, że kiedyś było częścią wręcz tego etosu, że kino powinno prowokować emocje trudne, może takie emocje nawet nieznośne, z którymi nie potrafimy się zmierzyć. Obecnie widzowie bardzo często unikają takich emocji, mówiąc, że to jest dla nich denerwujące, trudne, że nie potrafią się zmierzyć z takimi emocjami i szukają raczej ukojenia. Ogromny sukces filmu Come on, Come on, myślę, na tym polega, że to jest taki film, który przytula każdego widza i mówi, że wszystko będzie dobrze. Myślę, że tego ludzie bardzo potrzebują. Natomiast trudno powiedzieć, naprawdę. Ja wiem jedno, że jak zaczynam oglądać film, zawsze jestem go ciekaw, zawsze jestem ciekaw, jaki on będzie. I lubię być zaskoczony nawet jakimś malutkim elementem, nie wiem, rolą aktorską, która mi się bardzo spodoba, jakimś wyborem wizualnym, muzycznym, ale nie widzę, żeby jakaś wielka rewolucja w kinie się szykowała. No tak, przynajmniej ja tego nie dostrzegam.
To skoro kino trwa w takim pogłębiającym się cały czas impasie, potęgowanym jeszcze pandemią, to na co my właściwie czekamy? Skąd można się spodziewać jakiejś odnowy?
No to jest nasze złudzenie, jesteśmy w złudzeniu, bo nam się wydaje, że będzie jak była, a już nie będzie jak była. I to jest odbicie jakichś większych politycznych zmian. No, skończył się świat amerykański, skończył się świat amerykańskiej dominacji. Taki świat do tej pory tylko znaliśmy, powojenny. Teraz Chiny się wysuwają na pierwsze miejsce. Wszystko jest zachwiane, wiemy, co się dzieje na granicy. Zaraz już nie chcę wróżyć. Po prostu stary porządek już nie istnieje i będziemy w dużej niepewności. Niektórzy z nas się jeszcze będą łudzić, że wróci stary porządek. Nie wróci. A no, co będzie, to nikt z nas tego nie wie. Żyjemy w czasach wielkiej niepewności, a kino jest tylko maluteńkim odpryskiem tego, bo to się wiąże z niepewnością ekonomiczną, polityczną, geopolityczną. To nie są spokojne czasy.
Skoro, jak już wcześniej mówiliśmy, film nie jest dzisiaj przeżyciem wspólnotowym, to jaki cel ma sztuka filmowa? Po co nam kino dziś w takich niespokojnych czasach, o których pan powiedział?
Po pierwsze, do pewnego stopnia nadal jest wspólnotowym, tak? Pamiętajmy, że do pewnego stopnia oczywiście nadal, bo to jest tylko masowa. Ale ja myślę, że film jest nam potrzebny do naszego życia wyobraźni. Po prostu myślę, że to jest jego funkcja od początku. Kino jest podłączone do naszej wyobraźni. Nadal śnimy sny, nadal dręczą nas koszmary, nadal mamy wizję wielkiej przyjemności, nadal kochamy, nadal się boimy i kino odzwierciedla naszą wyobraźnię. I myślę, że akurat pod tym względem kino jest najlepsze, bo ono pokazuje jak barometr, co się teraz dzieje w społeczeństwie, co się dzieje w naszym świecie. Więc no, siadamy w fotelu, mamy nadzieję, że spłynie na nas z ekranu coś, co pomoże nam przetrwać do dnia następnego. I tak, i kino odzwierciedla jakąś naszą fantazję, po prostu fantazje, różne fantazje, polityczne, erotyczne, społeczne, prywatne. Tylko że robi to inaczej, na inne sposoby niż robiło kiedyś. No, zobaczymy, naprawdę. Czasy są tak niepewne, że kino też nie może być pewne.
W takim razie pozostaje nam oglądać filmy i wyczekiwać jakichś przemian. Życzymy więc Państwu dobrych seansów. A ja bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Michał Oleszczyk, filmoznawca, krytyk filmowy, wykładowca oraz autor podcastu Spoiler Master, który bardzo serdecznie polecam. Dziękuję.
A ja bardzo dziękuję za zaproszenie i zapraszam też do słuchania Spoiler Mastera. Także bardzo, bardzo było mi miło rozmawiać. Dziękuję.
Na następny odcinek Rozmów Równoległych zapraszam za 2 tygodnie. Do tego czasu polecam obserwowanie Równoległych na Instagramie i Facebooku, gdzie rozwijam tematy z odcinków. Do usłyszenia.